Ten odcinek to taka prawda o nim, ale też prawda o tobie, ponieważ wszystko, co myślałeś do tej pory o Gogginsie, a może wszystko, co myślałeś o sobie, może się stać nieprawdą, może zostać zniszczone podczas jednego 20, może 30-minutowego odcinka podcastu. Dlatego wsłuchaj się w ten odcinek bardzo dobrze, może przesłuchaj go kilkukrotnie. Jestem ciekaw, jaki będzie twój feedback. Bardzo czekam i zapraszam cię do tego odcinka już teraz. Cześć, nazywam się Mateusz Brela i witam cię w moim podcaście Champions Way. Audycja o psychologii sportu i nie tylko. Jest mi niezmiernie miło, że chcesz ze mną kroczyć tą mistrzowską drogą. Ten podcast, ta audycja przede wszystkim dla każdego, kto szuka czegoś więcej. Kto chciałby się rozwijać i kto chciałby znaleźć swój kawałek podłogi nie tylko w tematyce psychologii w sporcie. Bo w tej audycji poruszam wiele różnych innych tematów z różnych dziedzin życia codziennego. Zatem zapinamy pasy, tankujemy płyny i zapraszam Cię do wspólnej podróży. A więc moi drodzy, wyczekany 185. odcinek podcastu Champions Way, czyli prawda o najbardziej kontrowersyjnym człowieku na świecie. Nie kto inny, panie i panowie, David Goggins. Żałuję, że nie mogę powiedzieć, jest moim gościem, ale o nim będzie ten odcinek. Ale o nim to jest trochę taka przenośnia, bo ten odcinek będzie o każdym i każdej z nas. To będzie odcinek o tobie i to będzie odcinek o mnie. Bo ja podchodziłem do tego wywiadu w bardzo luźny, otwarty sposób. Powiedziałem, że dam sobie jakieś może pół godziny, żeby zobaczyć, czy to będzie kolejne, tak sam przyjąłem, że to będzie kolejne gadanie Gogginsa, czy to będzie prawdziwy wywiad i pokazanie siebie w całości. I powiem szczerze, że ta rozmowa doktora Andrew Hubermana, któremu na pewno nie słucha tego podcastu, ale któremu serdecznie dziękuję za nagranie tak świetnego odcinka, za towarzyszenie, za współtowarzyszenie Davidowi Gogginsowi w tym odcinku. I ja myślę, że sam gość, czyli Goggins, potrzebował tego odcinka, żeby powiedzieć dużo prawdy, ale zarazem, żeby się rozprawić z wieloma mitami, z jakimi się spotyka każdego dnia na swój temat. Mitami na swój temat, czy byciu ocenianym, czy tej frustracji, którą w sobie ma. I powiem szczerze, że ja sam przesłuchałem tego odcinka, chyba trzy razy. I raz przesłuchałem go po to, żeby go przesłuchać, drugi raz po to, żeby zrobić notatki, a trzeci raz po to, żeby go zrozumieć. I nie wiem, czy zrozumiałem, bo to byłoby ignoranckie z mojej strony powiedzieć, że zrozumiałem, o co chodzi Davidowi Gogginsowi. Staram się zrozumieć, za każdym razem starałem się to zrozumieć na inny sposób, ale zdecydowałem, że chcę nagrać ten odcinek, bo było kilka momentów, w których ja się zatrzymałem rozmowę, usiadłem albo stanąłem, albo ćwiczyłem dalej i zastanowiłem się nad własnym życiem. I wydaje mi się, że jeżeli ty nie zrobisz tego samego, to nie wiem, czy cokolwiek ci pomoże. A zatem witam cię w moim podcaście. Raz jeszcze z tej strony Mateusz. Miło mi nadawać po raz kolejny. Zbliżamy się już do zakończenia tej drugiej setki. Niesamowite. To jest od listopada 2019 roku. Wtedy oczywiście miałem taką nadzieję, że nagram tysiące odcinków i w ogóle, ale nigdy nie marzyłem o tym, że ten podcast będzie w taki sposób funkcjonował, będzie w taki sposób żył. Więc to jest dla mnie ogromna wdzięczność mieć taką fajną społeczność, zaangażowaną i bardzo wam za to dziękuję. Dzisiaj jedną osobę wyróżniam i wypijam z nią kawkę. Kuba, bardzo ci dziękuję. Łyczek kawki. I nagrywamy dalej. Przepraszam za to przełknięcie. Może trochę niewygodne, spróbuję może usunąć z nagrania. Ale tak naprawdę, bardzo dziękuję za wpłaty, za datki, za postawienie mi wirtualnej kawy. To bardzo pomaga rozwijać mój podcast, szczególnie, że mam pewien pomysł na to, jak podnieść go jeszcze na wyższy poziom. W dalszym ciągu zapraszam oczywiście do tego, abyście wspierali mnie na stronie Buy Coffee. Tu wszystkie linki są w komentarzu. Tam możesz postawić mi wirtualną kawę, która będzie jakąś formą takiego dołożenia cegiełki po prostu do mojej twórczości. Bardzo proszę również o oceny na Spotify, można wystawić tam ocenę najwyższą w postaci piątki, o którą bardzo proszę, to pomaga pozycjonować mój podcast i wyróżniać go dzięki czemu dociera do większej liczby osób, a to po prostu pozwala mi go lepiej rozwijać, czy pozyskiwać sponsorów, czy pozyskiwać różnych patronów do tych odcinków, dzięki czemu mogę tworzyć regularnie i dostarczać wiedzę, którą mam nadzieję, z której mam nadzieję, że korzystasz. Dobrze, tyle wstępu. W takim razie ostatni łyczek kawki za chwilę i wjeżdżamy do tego odcinka. Po pierwsze, chciałem zacząć tak, może trochę z grubej rury, ale chciałbym powiedzieć o najważniejszej rzeczy, która zmieniła moje postrzeganie nie tylko takiej ogólnej rzeczywistości wokół mnie, ale również rzeczywistości wokół wielu ludzi. Może zrozumienia tego, dlaczego bardzo często cierpimy i nie odczuwamy tego mitycznego szczęścia i dlaczego życie nie układa nam się tak, jakbyśmy chcieli, bo był taki fragment. Zaczynam od środka, ale ja wrócę, zapętlę, powiem troszeczkę o wstępie, ale chciałem od razu zrzucić coś bardzo ważnego na samym początku. Był taki fragment, w którym David Goggins zaczął opowiadać o takiej kwestii tego, że my w życiu szukamy wielu różnych brakujących elementów, jakbyśmy układali puzzle naszego życia. I bardzo często mówimy takie zdanie, że po angielsku on to powiedział, że something is missing, czyli jakby czegoś mi brakuje. Missing to jest jakiś brakujący kawałek, czyli wszystko jest dobrze, ale coś jest takiego, że mi nie siedzi, nie czuję się tak, jakbym się chciał lub chciała czuć, że wszystko niby jest ok, ale nie do końca. I on to mówił w takim sensie, że szukamy tego czegoś, tak jakby to była jakaś rzecz, jakiś przymiot, może jakaś fizyczny byt, który jest gdzieś na zewnątrz. I uwaga, on powiedział coś takiego, że jak spojrzysz na mnie, jak spojrzysz mi prosto w oczy, to ja nigdy nie powiem ci, że czegoś mi w życiu brakuje i że właśnie something is missing. Dlatego, że zabieramy sobie, i to jest mój komentarz, zabieramy sobie sprawczość z wielu rzeczy w naszym życiu. I to jest fakt. Zabieramy odpowiedzialność, bo łatwiej jest tej odpowiedzialności nie mieć na sobie i na swoich barkach. Łatwiej jest ją zrzucić na kogoś innego. Posiadanie odpowiedzialności to jest bardzo ciężki kawałek chleba. Posiadanie czy branie na siebie odpowiedzialności to jest bardzo trudna rzecz, bo ona ciągle w jakiś sposób, większy lub mniejszy, nam ciąży. Ale uwaga, w momencie kiedy oddajemy odpowiedzialność, oddajemy sprawczość. I w sytuacji, kiedy zaczynamy mówić, czegoś mi brakuje w moim życiu, jakby jednej tej rzeczy, nie wiem co to jest jeszcze, to tak jakbyśmy oddawali sprawczość sprawom zewnętrznym. Czyli, że nie wiem co to jest, ale jakoś tego to znajdę i to się ułoży. I uwaga, to odwraca naszą uwagę z rzeczywistości, która nas otacza i z tego, że to my nie jesteśmy odpowiedzialni za to, że tego czegoś nie ma. I uwaga, teraz jest to znalezisko. Jeżeli mówisz cały czas, że czegoś mi brakuje w życiu, to odrzucasz fakt, że to twoje działanie może sprawiać, że tego dzisiaj nie masz. I to jest jeden z największych błędów, jaki możemy popełnić w życiu. Dlatego, że jeżeli mówisz, że czegoś mi brakuje, ale to nie na pewno coś, co ja mógłbym zrobić, albo może coś, co robię, a może coś, czegoś nie robię, to jest łatwiej, bo to jest właśnie zrzucanie odpowiedzialności na rzeczywistość wokół ciebie. A w momencie, kiedy mówisz nie, wszystko, czego potrzebuję, jest we mnie. Jeżeli nie podejmuję konkretnych kroków, to nie mam. Jeżeli nie pracuję nad tym, to nie zdobywam. Jeżeli nie przykładam się do tego, to nic z tego nie wychodzi. Ale to nie jest tak, że czegoś ci w życiu brakuje. To ty sobie to zabierasz, nie dajesz sobie tego i to ty powinieneś lub powinnaś za to wziąć sprawczość. Uwaga, to jest najlepsza i najprostsza wymówka na świecie. Mówienie, że czegoś mi brakuje i że ja to muszę odszukać. Gówno prawda. Nie musisz niczego odszukiwać, bo to wszystko jest w tobie. I teraz w momencie, jak ja to usłyszałem, jak zacząłem sobie to mielić na swoje, to ja naprawdę poczułem jakby takie kajdany ze mnie zeszły, jakaś blokada. Nie to, że szukałem odblokowania tego, ale jakby zrozumiałem. To było na poziomie takim mentalnym. Tego się nie da wytłumaczyć tak fizycznie. To było raczej tak metafizycznie, ponad ciałem, gdzie poczułem, że rozwiązałem jakąś zagadkę, której nieświadomie szukałem. Czyli to nie jest tak, że za każdym razem, kiedy w moim życiu czegoś mi brakowało, to faktycznie było coś z zewnątrz, tylko to byłem ja, który coś robił albo czegoś nie robił, który działał przeciwnie do moich wartości, który nie robił tego, co robić powinien, a oczekiwał konkretnych efektów. To byłem ja. To nie był ktoś inny. To nie była sytuacja, która do tego doprowadziła. To byłem ja sam. Bo dawałem z siebie, bo nie dawałem z siebie. Bo dowoziłem, bo nie dowoziłem. I słuchajcie, jak ja sobie zdałem sprawę z tego, że to ja jestem w pełni sprawczy za ten ostatni puzzle, którego mi brakuje. I uwaga, ja się zgadzam na to, że tego puzzla będzie mi bardzo często brakowało. Czasami tych puzzli będzie brakowało więcej. Ale to nie jest coś, co istnieje gdzieś na zewnątrz. I ja zrozumiałem to, że dlatego w tym wypadku Goggins, który opowiadał o swoim dowożeniu każdego dnia i zaglądaniu w najciemniejsze czeluście swojego życia, daje mu poczucie tego, że on jest kompletny. Niczego mu w życiu nie brakuje. Absolutnie niczego, ponieważ on spotkał się z najciemniejszym miejscem swojego życia i codziennie wybiera, żeby słysząc głosy z tych czeluści, bo nikt nie jest wolny od tych głosów, żeby wybierać to, co wie, że przynosi mu największe i najważniejsze, i najpewniejsze efekty w swoim życiu. I tak jak powiedziałem, promień takiego zrozumienia aż mnie w tym momencie przechodzi, czy przeszedł, jak tego słuchałem, kiedy zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli coś czuję albo czegoś nie czuję, to nie znaczy, że coś na to wpłynęło, tylko ja na to wpłynąłem. Czy jeżeli czegoś nie masz, a mówisz, że brakuje tego gdzieś, tylko nie wiadomo gdzie, to oszukujesz sam siebie lub sama siebie. I teraz, jeżeli zadajesz sobie pytanie, no dobrze, dobrze, fajnie, że tak mówisz, ale teraz jak to zrobić? No i właśnie tu jest najprostsza odpowiedź świata. Nie szukaj tego na zewnątrz. Nie próbuj znaleźć odpowiedzi w wywiadzie z Gogginsem. Nie próbuj znaleźć odpowiedzi w podcaście, którego teraz słuchasz. Tylko to ma być dla ciebie motor napędowy do tego, żeby zajrzeć w siebie. To teraz co to znaczy zajrzeć w siebie? No na pewno nie słuchać kolejnych podcastów, kolejnych wywiadów, kolejnych rolek motywacyjnych, kolejnych TikToków, które dadzą ci poczucie jakiejś sprawczości działania i nabywania wiedzy. Słuchajcie, nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile dostaję różnych rolek inspiracyjno-motywacyjnych, bardzo często od ludzi, którzy mnie obserwują, którzy słuchają podcastu, z pytaniem, co o tym myślisz? Co myślisz o tym działaniu? Często dostawałem wcześniej Gogginsa. Co myślisz o takim podejściu? Nie mnie oceniać. Ja nie jestem osobą od oceniania. Uwierzcie mi, że ja naprawdę mało słucham i oglądam, jeśli chodzi o takie podcasty typowo narzędziowe, właśnie David Goggins, czy nie wiem, czy tam samozwańczy trener motywacyjno-mentalny Zen Jaskiniowca, czy ktoś tam inny, Jakub Bączek. Nie słucham takich ludzi, bo ja wiem, gdzie są moje, tu bym powiedział, limity, jakby, gdzie są moje granice, mojej takiej ułomności. Ja wiem, że ja mam w sobie bardzo dużo do przepracowania i nie dadzą mi tego rolki motywacyjnej TikToki, które mogę oglądać, które na chwilę z fajną muzyczką dadzą mi strzał dopaminy i dadzą mi poczucie, że tak, ja czerpę wiedzę teraz. Nie, mam ustawiony limit na aplikacji mojej instagramowej, bo w pewnym momencie zauważyłem, że siedzę na niej tygodniowo za dużo. I to często było odpisywanie na wiadomości, nagrywanie stories i tak dalej. To niby jest moja praca, tak, zgadzam się, ale ja na to potrzebuję maksymalnie 15, czasami do 20 minut, a nie godzinę na przykład w ciągu dnia. Tak też bywało, albo 5 godzin w tygodniu. Po co? Naprawdę, przepraszam, bo to możesz być ty, który pisze do mnie wiadomość na Instagramie, ale ja naprawdę mam ustawiony limit i naprawdę twoja wiadomość będzie dla mnie bardziej cenna, jeżeli dostanę ją na moją skrzynkę mailową. Na kontakt @mateuszbryla.pl, a nie na Instagramie. Więc ja często pomijam wiadomości na Instagramie, ponieważ nie mam czasu na to. Bo jak sobie zdałem sprawę, jaki jest sposób mojego działania, to tak jakbym poczuł, że wow, jakby to jest ten kierunek. I czasami ludzie nie wiedzą, ile pracy to wszystko kosztuje. Mam 11 stron notatek z tych materiałów z Gogginsa. Ktoś powie, o, siedzi, nagrywa, gada do mikrofonu, i ale ma pracę i tak dalej. Tak, ale ja nagrywam to, ponieważ znalazłem coś, odkryłem coś, co może ci się przydać. I dlatego tak wybiórczo do tego podszedłem. Bo słuchając Davida Gogginsa, dowiadując się o tym, że on ma zaburzenie ADD, ADHD, ma problemy z koncentracją, nie potrafi zatrzymywać informacji, do 7 roku życia nie umiał czytać, jego mózg nie pracuje tak jak mózg normalnego człowieka. On czyta jedną stronę raz, po kolejny raz, po następny i robi wręcz zdjęcia, ma taką fotograficzną pamięć tego, jak się uczy, bo nie potrafi utrzymać informacji. Więc wszystko, co robi w życiu, jak sam relacjonował, jest trudne, jest do dupy. Powiedział, nic w moim życiu nie jest łatwe. Tak w ogóle postrzegając i patrząc na to, jak funkcjonował w tym 2,5-godzinnym wywiadzie z Andrew Hubermanem, jest świetnym słuchaczem, ale sam mówił o tym w pewnym momencie tego odcinka, że to go bardzo dużo kosztuje, żeby być obecnym w pełni tu i teraz. Ale musiał się tego nauczyć, a wszyscy myślą, że ma wielki talent, że ma predyspozycję, że dostał od Boga pakiet genetyczny, który jest jakiś w ogóle niemożliwie różniący się od innych ludzi. Nieprawda. Wszystko, co robi, jest katorgą w jego życiu. Nie chce mu się tak samo jak tobie i jak mnie. A może nawet jeszcze bardziej, bo jest multimilionerem, który nie musiałby robić niczego w swoim życiu, a codziennie wybiera, żeby się uczyć, żeby czytać, żeby się kształcić, żeby studiować. Bo chce być pracownikiem medycznym, sanitariuszem, bo chce pomagać ludziom. W trzeciej klasie podstawówki chcieli go wysłać do szkoły specjalnej, dlatego że po prostu ludzie myśleli, że jest ułomny, opóźniony. I w dużej mierze każdego dnia, kiedy się budzi, nawet Andrew Huberman skomentował, że ludziom się wydaje, że David Goggins, jak się budzi, to idzie sobie zrobić kawusie, nie ma takiej, wiecie, wersji właśnie porannego, krzyczącego Gogginsa, tylko jest spokojna, uśmiechnięta, zadowolona, idziemy zrobić kawusie, ale piękny dzień, nagram trochę filmików, powiem who's gonna carry the boat, prawda, będę biegł i krzyczał, you motherfucker, prawda, no bo to tak z tego znamy Davida Gogginsa z internetu, prawda, ale jeżeli zrozumiesz, jak funkcjonuje, i on sam powiedział, nikt nie zrozumie Davida Gogginsa, bo nikt nie wie, jak to jest być Davidem Gogginsem. On mówi, że nie ma wersji szczęśliwego Davida Gogginsa. Nie zdajesz sobie sprawy z tego, co masz, jakie talenty w sobie masz, jakie masz predyspozycje. To jest człowiek, który miał wszystkie antypredyspozycje do wszystkiego. I to jest coś, też ciekawego, o czym powiedział, że znalazł coś, o czym większość ludzi nie chce nawet słyszeć i nie chce wiedzieć, czyli swoje wnętrze, swoje demony, swoje czeluście. I słuchajcie, naprawdę powiem wam, że w momencie, kiedy dopuszczacie się do tych czeluści, zaczyna dziać się magia. Dzisiaj jest poniedziałek, kiedy ja to nagrywam. Wczoraj była niedziela. Ja jeszcze do godziny 11-12 pracowałem, dlatego że robiłem pewien charytatywny projekt dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I w momencie, kiedy skończyłem ten projekt, wydawało mi się, że nawet się dobrze czuję, wszystko mnie puściło. W takim sensie, że cały stres tygodnia, praca, rozłożenie zaproszeń weselnych, które bardzo dużo kosztuje, nagle mnie puściło. I miałem jeszcze kilka planów tego dnia. Wszystko odwołałem i po prostu się położyłem i leżałem do końca dnia. I uwaga, czułem się absolutnie do niczego, okropnie. I wydarzyła się taka jedna rzecz. Moja narzeczona pojechała na obiad do swojej rodziny. Ja przeprosiłem i zostałem w domu, leżałem sobie pod kocykiem, wyłączyłem telewizję, siedziałem sobie, coś tam mi leciało w tle, jakaś muzyczka i nagle zaczęły się myśli z czeluści. Ta ciemna wersja samego mnie. Ta najgorsza, aspołeczna moja część X, wewnętrzny krytyk, który zaczął mi mówić o wszystkim, w czym jestem beznadziejny, czego nie ogarniam, jak dużo na siebie biorę i jak to wszystko w końcu mi się rozpadnie, bo ja tego nie ogarnę, bo jestem tylko zwykłym. Tutaj nawet wrócił mój taki cień. 13-14-latkiem, któremu trener powiedział w klubie, że jest za gruby i musi zrzucić kilogram dwa. Potem chłopaki się śmiali z tego w klubie i tak wyglądał mój początek takiego bycia w klasie sportowej. Wrócił mój cień. który mi przypomniał o tym. Ty jesteś tylko tym gnojem, który nie ma żadnych możliwości, nie ma żadnych predyspozycji. Jest 27 w wyborze trenera. Przypominam, 11 gra, 18 jedzie na mecz, 14 czasami na jakiś turniej, a ty jesteś 27 wyborem. Słuchajcie, do takiego miejsca dokopałem się, pozwoliłem sobie swoim myślom wyjść, kiedy miałem moment dla siebie, kiedy leżałem i odpoczywałem i kiedy teoretycznie miałem ładować baterię. Wydarzyła się magia. Pozwoliłem sobie na to. Pozwoliłem sobie na to, żeby przejąć odpowiedzialność za to, co się dzieje we mnie. W tym momencie nie było pasji, nie było motywacji. To są tylko słowa, które nic nie znaczą absolutnie w takich momentach, kiedy jesteś w najgorszym momencie i w najgorszych chwilach swojego życia. I ten prawdziwy ja, ta moja część X cały czas mówiła do mnie. I to jest cały czas rozmowa z tym głosem. Teraz dlaczego ludzie nie chcą zrozumieć tego, że to tak funkcjonuje? Bo tutaj chodzi wyłącznie o przewagę mojego świadomego ja nad tym. Tu by się wydawało, że to jest takie super ego. To jest taki głos i wyidealizowany. Kogoś, kto mówi, i ty chcesz się stać tym gościem? Zobacz na siebie. Jesteś nikim. Odzywa się id, czyli to jest z psychologii freudowskiej, to nasze dziecko wewnętrzne, które mówi skrzywdzone. I teraz ja w tym wypadku mam wpływ na to, co się wydarzy. I uwierzcie mi, to się dzieje każdemu z nas, jeżeli pozwalamy sobie schodzić głęboko w czeluście. To się wydarzyło bez mojej kontroli wczoraj, ale ja to wywołałem dalej. Wziąłem od razu mój dziennik do spotkań z samym sobą i zacząłem pisać. Zacząłem pisać, co się we mnie teraz dzieje. Pozwoliłem sobie być w tym stanie. Potem podzieliłem się tym z moją narzeczoną, porozmawialiśmy. Poszedłem spać wcześniej, dzisiaj wstałem i oddycham głęboko. Oddycham pełną piersią. Dlatego, że ja wiem, że kreuję osobę, którą mam się stawać. Ty kreujesz osobę, którą chcesz się stawać. Ale każdemu z nas w każdej chwili będą towarzyszyły te myśli. Jeżeli uciekasz od tych myśli, na przykład spieprzasz w social media i scrollujesz TikToka, włączasz Netflixa, zagłuszasz ten głos, bo puszczasz sobie podcast w tym momencie, bo myślisz, że on cię uratuje, jesteś w grubym błędzie. To cię zakopuje jeszcze bardziej. Pamiętasz odcinki o motywacji, o dopaminie. Zakopujesz się w przyjemności, żeby nie pozwolić bólowi wyjść na przeciw. Żeby nie pozwalasz bólowi wyjść i powiedzieć, co ma do powiedzenia. I teraz ludzie chcą pokazać na social mediach przede wszystkim, w internecie. Ludzie zawsze chcą pokazać swoją dobrą stronę, swoją pozytywną aurę. I są świetni w pokazywaniu tego najlepszego. Natomiast ja takim mówieniem, takim gadaniem chcę cię nauczyć tego, jak być wrażliwym i wrażliwą z samą sobą. O tym też mówił David Goggins. Bo tylko wtedy jesteś w stanie w pełni się otworzyć przed samym sobą i zobaczyć całego i całą siebie. Jeżeli tego nie robisz, to uciekasz. Robisz wymówki, jesteś tchórzem. Nie chcesz się mierzyć z prawdziwym sobą i z prawdziwą ja. W tych miejscach, powtórzę jeszcze raz, nie ma pasji, nie ma motywacji. To są tylko puste słowa, które w tym momencie trener motywacyjno-mentalny albo trenerka powiedzą ci, bo nie mają innych narzędzi do tego, żeby ci powiedzieć, co naprawdę trzeba zrobić. A trzeba zejść naprawdę do samego rurociągu, wodociągu, do samego dna, do samego błota, w którym tapla się najgorsza wersja ciebie. Ciężka praca w takich sytuacjach ze sobą naprawdę wygląda beznadziejnie. To jest naprawdę przebeznadziejnie trudny moment, ale jest taka jedna magiczna rzecz, o której powiedział Andrew Huberman w tym podcaście. Jest taka struktura w naszym mózgu, mamy je nawet dwie, po jednej i po drugiej stronie. Przednia część kory obręczy. Uwaga, przednia część kory obręczy jest odpowiedzialna za podejmowanie decyzji, za reagowanie w stresie, za przekraczanie swoich barier, również za działania związane z motywacją, czyli z naszym układem nagrody. Teraz, najprościej mówiąc, nasza przednia część kory obręczy zwiększa się wtedy, gdy przekraczamy swoje granice, czyli robimy rzeczy, które są dla nas trudne. Istnieje pewna korelacja. Na przykład u osób, które są uzależnione, które są otyłe i które są starsze, to w badaniach wyszło, przednia część kory obręczy się zmniejsza. U osób, które są aktywne treningowo, fizycznie, wolne od nałogów i regularnie zaglądają w siebie, przednia część kory obręczy jest wyższa. Regularnie zaglądają w siebie, to znaczy pozwalają sobie właśnie schodzić głęboko, nisko. Pracują ze sobą, pracują ze swoimi emocjami. rozmawiają ze sobą, piszą, planują swoje dni, mają nawyki, rutyny. Rozumieją balans pomiędzy przyjemnością i bólem w naszym mózgu. Rozumieją, że nigdy nie będą szczęśliwi. Rozumieją, że gorszy dzień nie oznacza gorszego życia. Okay? To jest praca, no ale to... Uwaga, 184 odcinek podcastu. Dokładnie to robię od samego początku. Ja rozumiem i szanuję pytania, dobrze to jak zacząć, dobrze to jak to zrobić, ale uwierz mi, że to też jest droga na skróty, bo ja o tym wszystkim mówię. A pewien projekt, który jeszcze realizuję już ponad roku, półtora roku już prawie to się dzieje, mam nadzieję, że na jesień już oficjalnie ujrzy światła dziennego. Będzie to kolejna cegiełka do dołożenia właśnie do tego wszystkiego, o czym mówię. Spojenia to w całość. Istnieje rozwiązanie. Przykład, który podał Andrew Huberman. Jego przyjaciel alkoholik, który od 30 lat jest trzeźwy, dla niego rozwiązanie jest takie, że powiedziałem to trochę tak okracznie. Powiem jeszcze raz. Jak od 30 lat alkoholik znajduje rozwiązanie na to, żeby być trzeźwym? Jest jedno rozwiązanie, ale jest stuprocentowo skuteczne. Tylko jest jedno ograniczenie. Działa tylko przez jeden dzień. I uwaga, to jest: nie piję. Jestem trzeźwy. Żyję w abstynencji. I od 30 lat rozwiązuje to samo jedną tą rzecz jednego dnia. To nie jest sexy, to nie jest, jak nam mówią, neuro, psycho, bio, mentalo, hipnozo, trenerzy mentalni. Bo oni szukają haków. Jakiś 5 haków, które pokażą twojemu mózgowi, jak stać się zmotywowanym przez całe życie. Gówno, prawda, nie ma takich haków. W momencie, kiedy coś jest trudne, to nasza przednia część kory obręczy zaczyna się rozwijać, czyli stajemy się silniejszy. Innymi słowy, jeżeli wchodzisz pod zimny prysznic, chociaż nie chcesz tego zrobić, przednia część kory obręczy się zwiększa. Jeżeli nagle po 4-5 tygodniach robienia tego samego treningu dajesz nowy bodziec i mówisz sobie: dobra, zrobię wreszcie te przysiady, chociaż ich nienawidzę, przednia część kory obręczy się zwiększa. Jeżeli włączasz Netflix i po jednym odcinku mówisz: dobra, wyłączam Netflix, teraz czytam, rozciągam się, roluję, gaszę światło, chociaż tego nie chcesz, przednia część kory obręczy się zwiększa. Przestańmy wierzyć w haki, w triki. Przestań wierzyć w drogę na skróty, bo to cię zgubi. Jedyny hak, jaki istnieje, to jest: będzie do dupy, ale to zrobię. Będzie ciężko, ale ja dam radę. Będę codziennie wstawał lub wstawała i będzie to ciężkie, ale będę to robił. David Goggins wstaje tak samo jak ty, ja i wszyscy inni. Czuje się tak samo momentami jak gówno, ale przekracza swoje granice z minuty na minutę. Z minuty na minutę, tak jak ja często o tym mówię, swoimi nawykami i rutynami przekonuje nas, że warto. Przekonuje siebie, że warto. Nie musisz Gogginsować. Uwaga, to nie jest tak, że teraz musimy się porównywać do niego, czy ty do mnie, czy ktokolwiek do kogoś innego, bo ja nie jestem idealny. Ja też popełniam błędy, ale ja rozumiem, gdzie mam zaglądać, żeby rozwiązywać te błędy. Nie musisz Gogginsować, ale uwaga, wszystko co w życiu, co ma ci później przynieść przyjemność, najpierw będzie nieprzyjemne. Nie wiesz, kim jesteś, bo wybierasz, aby nie odblokować tych części siebie, które są trudne. Tak jakbyś zamykał, masz 10 pokojów w swoim domu, 3-4-piętrowym i zamykasz niektóre pokoje, bo są tak brudne, że lepiej ich nie pokazywać. Czyścisz tylko to, co widać z zewnątrz i działasz dalej. Zapraszasz ludzi, pokazujesz swój piękny dom, ale w 3 pokojach jest syf, ale to po prostu syf i malaria. Zadaj sobie pytanie, kim jesteś i kim nie jesteś. Od tego zaczynamy. Ja wczoraj zadałem sobie pytanie, kim nie jestem, myśląc o tym wszystkim. I pomyślałem o tych wszystkich rzeczach. O organizacji, o rzeczach, których na przykład nie zrobiłem. Dlaczego czuję, że mi się to zwala na głowę? Jaki jest tego powód? Co powinienem? Czego nie powinienem? I mam odpowiedzi. Ale coś we mnie musiało się przebudzić w jakimś momencie. I to już lata minęły, od kiedy ja funkcjonuję w jakiś sposób, ale słysząc na przykład to w tym wywiadzie, jakby czuję, że odblokowało się coś jeszcze, bo zrozumiałem, że to ja tą odpowiedzialność zawsze brałem, choć mi się wydawało faktycznie przez ten przekaz zewnętrzny. Zobacz, że ja jestem psychologiem, specjalistą, uczę się, a mimo wszystko część mnie wierzyła w to, że to something is missing, a nie ja we mnie. To nie chodzi o jakiś sposób, tak jak powiedziałem, o haki. Chodzi o ten mały zapalnik. Możesz oglądać każdego. Możesz śledzić Antoniego Robbinsa, jeździć na jego warsztaty. Możesz oglądać Kubę Bączka, Zena Jaskiniowca, Piątkowskiego, innych trenerów i trenerki mentalne, Rogana. Możesz słuchać Hubermana i dowiadywać się informacji technicznych. Chcesz zrozumieć bardziej, jak funkcjonuje dopamina? Przeczytaj książkę Mózg chce więcej dopamina. Posłuchaj sobie 3-godzinnego odcinka o dopaminie. Posłuchaj sobie Anny Lempkę, która o tym opowiada. Tak, to są wszystko jakby podcasty informacyjne na przykład. Szukaj informacji, kształć się. To nie chodzi o to, żeby się nie kształcić, to nie chodzi o to, żeby nie szukać informacji, bo ja w taki sposób również pracuję, że szukam informacji, uzupełniam, ale nie słucham podcastów po to, żeby szukać rozwiązań. Tu pomyślałem, że to będzie genialny sposób na to, bo to był jedyny podcast od bardzo długiego czasu, który przyniósł mi coś, czego nie rozumiałem nawet sam w sobie w pewnym momencie. To była taka malutka cząstka mnie. Ale ja nie słucham podcastów i nie radzę Ci słuchania podcastów po to, żeby szukać tam inspiracji, bo to Ty podciągasz za spust. To Ty musisz podjąć decyzję, czy tego chcesz, czy nie. Proponuję Ci taki zabieg. Jeżeli jesteś w jakimś momencie, w którym naprawdę szukasz tego miejsca, żeby podjąć decyzję, to podejmij tę decyzję nie wchodząc na Instagram, TikTok, nie słuchając podcastów. Spróbuj tę decyzję jakąś ważną w swoim życiu przepracować ze sobą, porozmawiać ze swoimi bliskimi, z partnerem, partnerką, żoną, mężem, tatą, mamą, trenerem, psychologiem. Ale nie wchodź i nie szukaj inspiracji u ludzi, którzy próbują samozwańczo, albo nawet nie samozwańczo, tylko bardzo dobrze, jakościowo przekazywać wiedzę, która ma podłoże naukowe, jest evidence-based i w ogóle. Okej, to jest wszystko fajne. Ja tak jak mówię, nie słuchaj mnie, nie słuchaj Zena, nie słuchaj Bączka, nie słuchaj Rogana, tylko posłuchaj siebie. Raz w życiu posłuchaj siebie. Raz w życiu pozwól sobie zajrzeć w najgorsze gówno i najciemniejszą stronę swojego życia. Jestem bardzo ciekawy, na ile Wy macie styczność ze swoją ciemną stroną? Bo to może być w ogóle ciekawy pomysł na odcinek. Jeżeli na przykład dostałbym wystarczającą ilość takich historii może, to byłoby ciekawe na przykład. Ta ciemna strona życia. Jeżeli byście wyrazili zgodę, to tutaj rzucam pomysł. Wysyłacie mi swoją historię, zderzenia, spotkania się ze swoją ciemną stroną anonimowo, a ja buduję na tym odcinek podcastu. Biorę 5-10 historii, jeżeli bym tyle dostał od Was, i buduję na tym historię, żebyście zobaczyli, z czym się mierzymy. Ja się podzieliłem swoją częścią. Też nie, oczywiście nie będę ujawniał wszystkich myśli, wszystkich moich wewnętrznych jakichś kryzysów, które miewam, miałem i tak dalej, choć czasem to otwieram, bo chcę Wam pokazać, że jestem człowiekiem, który nie jest wolny od tego. Ale wszystko zaczyna się, mówię Wam o tym, dlatego że wszystko zaczyna się od tego, że strach, na przykład przy swoich najbliższych, często wypływa z tego, żeby pokazać im, kim naprawdę jesteś. Tak jak powiedziałem, na social mediach ludzie pokazują dokładnie tą stronę, którą masz zobaczyć. Ale ty musisz wyobrazić sobie siebie jako coś jeszcze silniejszego niż ta część X w tobie. Musisz to stworzyć, ale nie stworzysz tego, karmiąc się jakimiś gówno treściami. Co sprawi, że wciśniesz ten guzik? Ty wiesz, co robisz i to robisz. Nieważne gdzie, nieważne jak i nieważne w jakim momencie, ale możesz zacząć w każdej chwili. Bo pewność siebie i wiarę budujesz każdego dnia bez wyjątku. To kim jesteś jest mniej ważne od tego, kim się stajesz. Czy jesteś dobrym człowiekiem jest mniej ważne od tego, czy stajesz się każdego dnia dobrym człowiekiem. Jeśli chcesz fajne ćwiczenie do tego na przykład, żeby przełamać strach przed tym, żeby powiedzieć sobie samemu, kim jestem i kim nie jestem, a potem innym ludziom, to zacznij od zadania sobie tych pytań. Kim jesteś? Kim się stajesz każdego dnia? I piszesz sobie, jestem tym i tym i tym. Staję się tym i tym i tym, dlatego że robię to i to i to. Nie jestem tym, nie staję się tym, bo regularnie robię to i to. Nie chcę wymyślać, ale bo na przykład alkohol jest dla mnie ważniejszy niż sport. Bo impreza w piątek, sobotę i popularność wśród kolegów i koleżanek jest dla mnie ważniejsza niż uprawianie sportu i regeneracja. Bo uchlanie się w weekend jest dla mnie ważniejsze niż regeneracja, przygotowanie się następnego tygodnia pracy. Bo uzależnienia są silniejsze od mojej psychiki. Bo wolę zjeść codziennie coś słodkiego, bo mam ochotę po ciężkim dniu i napić się lampki wina niż na przykład odpuścić, napić się rumianku i zjeść zdrową kolację. Wiecie, wymyślam jakieś hipotetyczne rzeczy, ale to są wszystko elementy, które sprawiają, że nie jestem tym, bo dzieje się XYZ. Ja też się ostatnio tym złapałem. Zjadłem sobie pączka, którego przyniosła moja narzeczona. Bardzo jestem jej za to wdzięczny, bo często jakieś pyszności przynosi z firmy. I chciałem sobie spróbować tego pączka, zjadłem go, a potem czułem się źle. Następnego dnia wstałem i ja czułem, że ten pączek był błędem. Płaciłem za to przez kilka dni, przez to, że moje trawienie się pogorszyło. Tak już mam, znam się. I wiem, czym nie byłem i potem, jakie to miało konsekwencje. To jest pierdoła, ale uwierzcie mi, że od takich malutkich rzeczy to wszystko się zaczyna. I ta motywacja codzienna, moi drodzy, bierze się z codziennej, katorżniczej pracy, której nikt nie widzi. David Goggins bardzo często opowiadał, że ja nie potrzebuję nikogo w swoim życiu, bo nigdy nie było nikogo przy mnie, kiedy ważył 160 kilo, jak miał 24 lata i był absolutnym po prostu życiowym przegrywem. Mówił, wszystko zrobiłem i zbudowałem sam. Nikt ani nic nie pomogło mi. To teraz nikogo ani nikogo nie będę słuchał. Takie, jeszcze jedna taka kwestia, bo widzę, że ten odcinek tam się naprawdę przedłuża. Jeżeli w ogóle to jest fajne, to jest ciekawe, to ja dogram dalszą część tego odcinka, bo nie chcę też zrobić z tego dwugodzinnego odcinka, ale chętnie nagrałbym więcej, bo mam tych notatek jeszcze więcej, więc pomyślałem, że może by to fajnie się połączyło właśnie z tą moją propozycją, czyli o tych ciemnych stronach można byłoby ten odcinek dalej nagrać, ale pomyślałem sobie jedną taką rzecz na koniec któregoś razu, jak słyszałem, chyba drugiego razu, jak notowałem właśnie w dzienniku. Powiedział, że najbardziej frustrują go ludzie, którzy mają czelność go oceniać. Oceniać go i mówić, że o, jest psychopata, o, nie cieszy się procesem, o, on to nie ma w ogóle szczęścia w życiu ani radości, o, on się w ogóle nie uśmiecha. No, uśmiał się kilka razy bardzo, bardzo fajnie i naturalnie w tym odcinku i to też pokazało jego ludzkość. Ale on się stworzył takiego, ponieważ to była jedyna droga dla niego i na ten moment jest jedyną drogą do tego, żeby nigdy nie wrócić do miejsca, z którego przybył. Żeby nigdy nie stać się tym gościem, którym był 25 lat temu. 17 lutego David Goggins skończył, jeżeli tego słuchasz później, 49 lat. Nikt nigdy nie wyciągnął do niego ręki i nie pomógł mu, wszystko stworzył sam. A za przeproszeniem jakiś śmiertelnik, który siedzi przed komputerem, je chipsy i pije kolę albo Monstera, siedzi i ocenia go i troluje. I mówi, ha, ja lepiej wiem. Uwierzcie mi, ja to znam, naprawdę. Bo chociaż często mówimy, że nasi hejterzy są naszymi największymi fanami, bo oni tak dogłębnie wszystkiego słuchają i wyłapują te rzeczy, że muszą być na pewno bardzo nam oddani. I wiecie, i to jest tak, że jeżeli ktoś... Są trudniejsze chwile, są jakieś gorsze momenty. Miałem 1, 2, 3 takie odcinki, gdzie naprawdę czułem, że oj, to było słabe, naprawdę. Ja nie wiem, co ja zrobiłem w tym odcinku. Naprawdę to było beznadziejne. Ja sam czułem, że ten odcinek był słaby. I wiecie, i ktoś jeszcze mi potwierdza to, nie, że weź, przyucz się najpierw, a dopiero potem nagraj ten odcinek. To nie był fajny komentarz, to nie był wspierający komentarz. Ale taka osoba, która nie zrobiła nic w swoim życiu, żeby zbliżyć się na przykład do liczby odcinków, które ja nagrałem, ale ma czelność przyjść i powiedzieć, weź się człowieku, doucz. Okej, dziękuję za informację. Może i masz trochę racji, ale wiecie co? Ostatnio nawet miałem taką rozmowę, ktoś mi powiedział, no ale co, nie możemy sobie pogadać, ja chcę sobie oceniać kogoś, nie? Okej, nie ma problemu, oceniaj. Ale łatwo jest powiedzieć, kiedy robisz coś totalnie innego, bo wymówka też jest taka, no co, nie mogę ocenić? Ja mówię, okej, to ciekawy jestem, czy ty byś był w stanie to zrobić, albo zrobić to, co ktoś zrobił, prawda? Ale ja się zajmuję czymś totalnie innym. I to jest zarąbista wymówka. Wiecie, ja staram się w życiu nie oceniać drugiego człowieka, bo nie znam jego drogi. Tak jak powiedział Robin Williams już świętej pamięci, kiedy każdy człowiek, którego spotykasz, prowadzi jakąś własną walkę, o której nie masz pojęcia. Bądź życzliwy, zawsze. Ale my jesteśmy pierwsi do oceniania. Bo my wiemy, bo my zrobiliśmy. Ja też nie jestem wolny od tego, ale wiecie, łapię się na tym. Bardzo często się łapię na tym i ja nie chcę być takim człowiekiem. Który, o, spalił się, ale beznadziejnie to zrobił, no to mu nie wyszło, prawda? Albo, o, tu się to zrobił, to, okej. No ciekawe, jak ty byś wyglądał, jakbyś tam wyszedł. Ale ja robię coś innego. Okej, czyli to ci daje przyzwolenie na krytykowanie i ocenianie. Zajrzyj najpierw w siebie. Wejdź głęboko w swoje czeluście i swoje najciemniejsze strony, a potem miej czelność kogoś oceniać. Naprawdę, może brzmię teraz jak taki adwokat Davida Gogginsa, ale zrozumiałem jego największą frustrację w życiu. Że większość ludzi jest po prostu słabych, niechcących wziąć na siebie odpowiedzialności, bo to jest trudne, wybierających łatwe wybory, a potem dziwiących się, dlaczego mają trudne życie. I plujących jadem na innych. I ktoś, kto nie zrobił nawet namiastki tego, co ta druga osoba, ma czelność przychodzić i mówić do dupy. Nie zostanę na dłużej. Beznadziejny podcast. Okej. Nie ma problemu. Tylko jeżeli chcemy stawać się ludźmi, którzy naprawdę mają jakiś kompas moralny, żyją według wartości, ale takich silnych wartości, działają etycznie i naprawdę chcą spojrzeć sobie w twarz na koniec dnia w lustrze i powiedzieć: niczego mi nie brakowało dzisiaj, byłem pełny. To uważam, że to nie jest dobra droga. Bo ja uważam, że wczorajszy dzień na przykład dla mnie, nawet po tych zmaganiach, właśnie był takim dniem, gdzie ja mogłem na koniec dnia, czując się absolutnie do niczego, zastanawiałem się, czy ja się nie rozchoruję. I dalej nie jestem jakiś w wybitnej formie, ale wykorzystuję to, co mam, żeby na koniec dnia powiedzieć sobie: nie, dzisiaj mi niczego nie brakowało, bo to ja dałem wszystko, co miałem dać. To się nie wydarzyło przypadkowo. I pomyśl o tym. Jeżeli chcesz poznać tą instrukcję obsługi, to każdego dnia spróbuj zrobić tak, żebyś na koniec powiedział sobie: dzisiaj byłem tym i tym i tym i dlatego czuję się tak i tak i tak. I tu postawimy kropkę, bo i tak ten odcinek troszeczkę nam wyszedł dłuższy niż spodziewałem się, ale mam nadzieję, że fajny. Nie chciałem przebierać w słowach, przepraszam, jeżeli kogoś to dotknęło. Taki już jest ten podcast, prawdziwy, często emocjonalny, ekscentryczny, bo taki też jestem ja. Bardzo Was proszę i zachęcam do tego, żebyście przysyłali swoje komentarze do tego podcastu, nawet jeżeli to miało potrwać kilka tygodni. Może po urodzinach Davida Gogginsa nagram drugą część tego odcinka, ale na przykład bardziej skupiając się właśnie na tej ciemności i wychodzenia z niej niczym Feniks z popiołów. Może to jest fajny pomysł, ale kto wie, może nam się jakaś fajna seria z tego stworzy. Tylko proszę, wyślijcie mi to na maila kontakt@mateuszbryla.pl i będę bardzo ciekawy, co sądzicie o tym, co się dzisiaj tutaj wydarzyło podczas tych już przeszło 42 minut. Pamiętajcie, Buy Coffee tu, możecie postawić wirtualną kawę, Spotify, YouTube, Apple, gdziekolwiek jesteście, proszę, proszę o adekwatną ocenę. Słyszymy się już niebawem, bo za tydzień, gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz. Wszystkiego dobrego. Cześć.